Australia. Co najkrócej możesz o tym kraju powiedzieć?
Kraj, kontynent, kraj wielkości Europy, ale charakterystyczny, że w takim kraju o wielkości Europy mamy około 600 tysięcy rodzin pszczelich. Polska posiada 800-900 tysięcy.
Ilu pszczelarzy w Australii?
5-6 tysięcy pszczelarzy, z czego podaje się, że około 1,5 tysiąca jest pszczelarzami zawodowymi. Określa się, że pszczelarz zawodowy, producent miodu, musi posiadać przynajmniej 200 rodzin pszczelich.
A z naszego wyliczenia, które zrobiliśmy, wychodzi, że na pszczelarza australijskiego przypada średnio rodzin
120.
120.
Łączna produkcja miodu w Australii szacuje się na 30 tysięcy ton w ciągu roku, z czego 1/3 jest eksportowana. Średnia produkcja miodu wynosi około 65 kg. Przy towarowym, czyli zawodowym zajmowaniu się, szacuje się, że ta średnia produkcja wynosi około 100 kg.
Z jednego pnia?
Z jednego pnia. W zachodniej Australii podaje się nawet, że z jednej rodziny można uzyskać 200 kg, ale w zachodniej Australii koszty pozyskania miodu są bardzo duże, ponieważ to są tereny suche i pszczelarze muszą regularnie przez cały sezon karmić pszczoły wodą.
Powiedziałeś mi jedną jeszcze ciekawą rzecz, że 80% pszczół żyje tylko w dwóch stanach.
W Nowej Południowej Walii i w Wiktorii. To jest południowy wschód. Cały wschód jest najbardziej zielony razem z Queensland, ale Queensland już jest terytorium tropikalnym. Także Nowa Południowa Walia, Wiktoria, no i południowa część Queensland. Tam się skupia 80% całych pszczół australijskich.
A te 20% pozostałe gdzie? W buszu czy?
W zachodniej Australii. Pszczoły z zachodniej części Australii i pszczoły z wschodniej części Australii, ponieważ są przedzielone pustynią, nie mają z sobą kontaktu. I taką ciekawostką, bardzo istotną ciekawostką jest to, iż w wschodniej Australii pszczelarze mają już małego żuczka łolowego. A do zachodniej Australii on jeszcze nie dotarł, co powoduje, że mogą eksportować pszczoły na cały świat.
Bo ma małe nóżki i nie jest w stanie przejść przez pustynię.
To terytorium jest nie do przebycia przez pszczoły, przez roje pszczół. I tu jest istotna sprawa, że żeby wieźć do Australii miód, są bardzo duże restrykcje. Zabroniony jest przewóz jakichkolwiek matek bez zezwolenia i były przypadki, że kończyło się to więzieniem. Przewóz kilku matek.
Do tego stopnia?
Do tego stopnia.
No, a jeśli ktoś ma zezwolenie, to może przywieźć?
Może, tylko jeżeli pszczelarz już kupi jakąś matkę, musi to wszystko załatwiać formalnie. Pszczelarz nigdy tej matki nie dostanie do rąk własnych, tylko będzie agencji rządowej ta matka ulu przyjęta, bo ten ul będzie osiadkowany, pszczoły nie będą miały kontaktu z otoczeniem i po pobraniu larw przez pszczelarza taki ul zostanie zlikwidowany. Jak się przekracza granicę zachodniej Australii, jest kontrola, czy wszystkie jedzenia, tego typu rzeczy nie można przewozić, muszą być wyrzucone.
To są środki ostrożności związane z warozą i z chrząszczem, czy z czymś
tak,
innym?
Tak, przy sprawach pszczelarskich są to środki ostrożności związane z warozą, która jeszcze nie występuje w Australii. Ani wschodniej, ani w zachodniej Australii warozy nie stwierdzono. W wschodniej Australii stwierdzono małego żuczka ulowego, co jest teraz największym problemem tam. Drugim takim problemem jest zgnilec, który zbiera znaczne żniwo.
Z jakim nastawieniem jechałeś do Australii i co wiedziałeś o australijskim pszczelarstwie?
To może tak, trafiliśmy do największego pszczelarza w Australii, 9 tysięcy rodzin pszczelich, 120 tysięcy matek rocznie czerwiących unasiennionych naturalnie. Produkcja z jednej pasieki od jednego pszczelarza nie jest z całej Australii, tylko od jednego pszczelarza. Także to są ilości duże czy imponujące porównując do nas. Jest to pszczelarz, który przez ostatnie lata głównie był nastawiony na eksport matek i pakietów pszczół.
Warren Taylor się nazywa.
Tak,
Warren
jest,
Taylor.
Dokładnie, z Nowej Południowej Walii. I zaznaczam, że eksport pakietów, dlatego że w Australii czy z Australii można eksportować tylko pakiety, a pakiet składał się z pszczół plus matka. Nie z ramek, nie z czerwień, tylko pszczoły i matka. Kilo 80, 2 kilo, 2,5 kilo, to już w zależności od ustaleń kontraktowych, jakie było. I takich pakietów, około 14-15 tysięcy pakietów co roku z tej jednej pasieki były eksportowane, plus inni pszczelarze.
A gdzie eksportuje te swoje pszczoły?
Ostatnio rynkiem docelowym, który aktualnie jest zamknięty, były Stany Zjednoczone. ale w historii zdarzały się wysyłki pszczół do Kanady, do Japonii, do Arabii Saudyjskiej, do Korei.
No dobrze, ale taka ilość olbrzymia na tych pszczeli gdzieś musi znaleźć rynek zbytu. To w takim razie gdzie teraz eksportuje?
Oczywiście rynkiem zbytu jest Australia. Matki pszczele dalej mogą wysyłać do Japonii, Arabii Saudyjskiej oraz do Kanady. Kanada jest dalej otwarta.
A dlaczego Amerykanie się zamknęli, nie wiesz?
Tłumaczenie oficjalne to był żuczek. Przez Australię zostało to obalone tym, że w Stanach też jest żuczek, a Australia ma tą przewagę, iż oni nie mają warozy. W Stanach jest waroza? Dlatego dwie osoby w Stanach, największy pszczelarz na świecie, największy hodowca matek na świecie, szybko znaleźli powód, żeby był inny i znaleźli pszczołę azjatycką w północnej Australii, która jest, ale jest w innej okolicy i nie ma zagrożenia przeniesienia czy wysyłki pszczół azjatyckich do Stanów Zjednoczonych.
Czyli powiedzmy sobie tak, to walka konkurencyjna pomiędzy dwoma gigantami.
Tak jest, dokładnie.
Rynku matek pszczelich.
Rynku matek pszczelich i pakietów.
Czym pszczoła australijska różni się od pszczoły europejskiej i polskiej? To jest zupełnie inna pszczoła?
Nie. Są to te same pszczoły. Najpopularniejszą pszczołą w Australii jest Apis mellifera ligustica, czyli pszczoła włoska popularnie zwana. Jest też pszczoła krańska, ale to jest, szacuje mniej więcej jak 20%. Czyli pszczoły, można powiedzieć, te same, tak samo żądlą, tutaj
tak
nie ma
jakiejś
różnicy, tak samo bzyczą.
Co było dla ciebie największym zaskoczeniem, kiedy już się pojawiłeś w pasiece u pana Taylora?
To chyba były te przestrzenie, bądź co bądź australijskie, gdzie mieliśmy pszczoły w największym lesie w okolicy 120 na 140 kilometrów.
Taka sobie pasieczka?
Taki sobie lasek, największy lasek. Szacują, że w tym lesie 120 na 140 kilometrów było 40 tysięcy rodzin pszczelich. W tym dokładnie lesie, jak był okres pożytku, 40 tysięcy rodzin pszczelich na takiej powierzchni.
Ale to oczywiście z różnych,
pszczelarzy, tak. I były dni, że jak się nad ranem jechało, to się mijało 5 czy 6 ciężarówek załadowanych z pszczołami.
A to lasek eukaliptusowy, jak
lasek
na Australii przystało?
Tak jest. Bo tu trzeba też zauważyć, iż my popularnie mówimy eukaliptus, ale odmian eukaliptusów są setki, jak nie tysiące. I różne terminy kwitnienia, różne smaki miodów, różne kolory miodów, różna charakterystyka tych miodów, ciemne, jasne, szybko krystalizują, wolno krystalizują. Dlatego nie można powiedzieć ogólnie eukaliptus, także to jest naprawdę zróżnicowane.
Jakie miody odmianowe zatem produkuje Australia?
To są różne eukaliptusy, które w Australii są rozróżniane. Oprócz tego są miody, inne miody kwiatowe, tak jak my mówimy facelia, to tam jest roślina w stylu faceli Patterson. Jest także rzepak.
A smak miodu eukaliptusowego z czym byś porównał?
Zależy,
jest,
ma specyficzny posmaczek, ale też różne eukaliptusy smakują całkiem inaczej. W jednym miodzie eukaliptusowym można wyróżnić różne smaki, tak jak u nas w miodach gatunkowych.
Który z nich jest najbardziej poszukiwany?
To jest różnie, bo jedne miody są bardziej poszukiwane na eksport, drugie na rynek wewnętrzny, także to nie można tak...
A pośród tych eukaliptusowych, który jest gatunków?
Tak.
10, 10?
Miodów jest 10, kilkadziesiąt, tak w sklepach jest to kilka. 4-5 w takim popularnym handlu. O.
Ale są smakosze, którzy szukają pewnych specyficznych miodów?
Na pewno.
Wróćmy jeszcze do pszczół, bo tu jest pewna też ciekawa sprawa. Tam jest gorąco przecież w Australii, prawda?
W Australii jest gorąco taką temperaturą, która może nie jest rekordowa, ale dla nas była dosyć ciepło, to było 40 stopni w cieniu.
Czy pszczelarz w związku z tym musi chodzić jakoś specjalnie ubrany, nie wiem, jakieś przewiewne kombinezony musi na siebie zakładać?
Nie. Tak porównując do Polski, ta temperatura tam nie była aż tak odczuwalna jak...
Nie takie ekstrema?
Tak, nie odczuwa tego człowiek, na pewno się bardziej przyzwyczaja.
Ale widziałem cię na jednym ze zdjęć w takim dziwnym marsjańskim kombinezonie, co to było?
Pszczoły, jeżeli chcemy porównać agresywność pszczół czy łagodność pszczół, są porównywalne do naszych polskich, europejskich. Z tym, że czasem sposób ich traktowania wywoływał wzmożoną agresję, czy to była produkcja pakietów, czy to było miodobranie w warunkach pogodowych, nazwijmy to niesprzyjających, no dlatego czasem zaistniała potrzeba dozbrojenia się.
Na czym to dozbrojenie polegało? Powiedzmy?
Standardowy kombinezon pszczelarski z kapeluszem, czasem rękawice.
A buty?
Wymogiem australijskim są buty wysokie, przynajmniej za kostkę, bo pająków i węży jadowitych nie brakuje. Trzeba mieć, no. bez tego nie wybierać się.
Wyjeżdżałeś stąd, kiedy w Polsce była powódź.
Po powodzi.
Praktycznie po powodzi.
Tak, i
przyleciałeś do Australii i trafiłeś w oko cyklonu, czyli...
czyli z powodzi w powódź. Australia przez ostatnie 10 lat cierpiała na suszę. Pszczelarze strasznie narzekali, byli pszczelarze, którzy tylko nastawieni na miód mieli problemy z samofinansowaniem swojej działalności. Ostatni rok był wyjątkowo mokry, głównie na północy, w Queensland były powodzie. Dla Australijczyków dosyć mocny szok, ale poradzili sobie i życie tam toczy się dalej.
W Bartniku wszyscy się o ciebie martwili, nie tylko rodzice, i wyczekiwali tych wieści z Australii, czy przypadkiem już nie pływasz. Pływałeś czy nie pływałeś?
Ratowaliśmy pszczoły, jedną pasiekę, także w porównaniu do innych pszczelarzy, pasieka pszczelarza, u którego byliśmy, była prawie niedotknięta, bo tam zostało zatopione około tylko 30 rodzin pszczelich, tylko. Na australijskie warunki jest to tylko, ale byli pszczelarze, którzy stracili kilkaset pni, a podobno największy pszczelarz stracił 1500 rodzin pszczelich w powodzi.
Czy kiedy Taylor się dowiedział, że przyjechałeś z Polski, znaczy on wiedział, że przyjechałeś z Polski, kiedy cię już zobaczył, to się ucieszył przy tych powodziach, że specjalista przyjechał?
Nie.
To pszczoły pszczołami, ale wiesz, chyba wiedzieli, coś w Polsce dzieje.
Powodzie się zaczęły jakiś miesiąc po naszym przyjeździe. Myśmy zaczęli bardziej w głąb kontynentu pracę. Później dopiero jak przewoziliśmy pszczoły ciut na południe, bardziej w kierunku Wiktorii, wtedy zaczęły się te największe powodzie
Australii. To jak się trafia do największego pszczelarza w Australii? Co trzeba mieć ewentualnie, jakie trzeba mieć chody, znajomości, etc., etc.? Jak w ogóle doszło do tego wyjazdu?
Przy okazji Apimondi były pewne kontakty, rozmowy z australijskimi pszczelarzami, ale do żadnych wtedy wyjazdów nie doszło. 6-7 lat temu był jeden pszczelarz z Polski, Tomek Jakubiec, w zachodniej Australii, ale tutaj też nie korzystaliśmy z tego kontaktu. I takim kontaktem, który umożliwił ten wyjazd, był Polak w Sydney po pszczelej woli, Andrzej Wyszyński, który w latach 80. wyjechał, pracował u jednego z największych pszczelarzy australijskich. On nas skontaktował z nim, on nam podał biuro, które załatwia wszystkie takie wyjazdy. W międzyczasie wyjazd do tego dokładnie pszczelarza nie wypalił, polecili innego, okazało się, że to był właśnie ten największy i do niego trafiliśmy.
I nie żadne chody?
Nie.
Normalnie aplikacja i...
Tak jest.
Czyli każdy tak może?
Tak.
No tak, tylko że Australia to jest dokładnie drugi koniec świata i to jest ile podróży?
Około 24-25 godzin lotu samolotem.
I to nie taniego lotu. Najdroższego lotu na świecie chyba z Polski.
Ale nie polecamy latanie australijskim Qantasem. Lepiej latać innymi liniami.
Na przykład?
Koreańskie mogą być, może być Hongkong, British Airways, ale Qantasu nie polecamy.
Ze względu na kangurze skoki pilotów?
Ze względu na jakość obsługi naziemnej.
My mamy 4 pory roku, w Australii są...
W Australii to trzeba odnieść co do rejonu. Były przypadki, że w poniedziałek jesteśmy w lesie eukaliptusowym, gdzie panuje 35-38 stopni i nie można dotknąć daszka, a przez noc przemieszczamy się do okolic, gdzie wita nas 7-8 stopni. Dlatego w Australii nie można wyróżnić, że cała Australia ma ileś pór roku. Wszystko jest uzależnione od miejsca, gdzie jesteśmy. Ciężko spotkać taką typowo polską zimę. Bardziej bym powiedział, że jesień, kiedy już matki ograniczają czerwienie, te ranki są takie chłodne i bardziej taka...
Czyli można powiedzieć, że tam pszczoły też zimują, czy nie?
W zależności od miejsca, ale zazwyczaj pszczoły mają miesiąc odpoczynku. Jest to
dostają
miesiąc
urlop
lipiec. Jest
tak.
To miesiąc
o,
lipiec.
Ciekawostka.
Tak jest.
No to mają piękne wakacje.
Gdyby przyleciały do Polski na ten czas, to tak. Jest to zazwyczaj miesiąc lipiec, chyba że, tak jak pszczelarz, którego mieliśmy okazję poznać z okolic Dabo, pakuje pszczoły co roku w maju na samochód i wiezie 1200 km na północ, do Queensland, gdzie produkcja miodu trwa 12 miesięcy w ciągu roku. Sezon w południowo-wschodniej Australii, tak jest, gdzie byłem, gdzie pracowałem, zaczyna się koniec lipca, pod warunkiem, że pszczelarz bierze udział w zapylaniu. Jeżeli bierze udział w zapylaniu, musi przewieźć swoje pszczoły do Wiktorii na zapylanie zazwyczaj migdałów, ale innych drzew, krzewów owocowych także. I to trwa około 4 tygodni.
I to zapylanie jest oczywiście odpłatne.
Tak jest, tak jest.
Nie można zarobić na tym.
Można zarobić, ale trzeba zaznaczyć, że załóżmy zapylanie migdałów czy innych roślin tamtejszych nie powoduje naturalnego rozwoju pszczół, bo ten pyłek jest mało warty.
Taki jałowy trochę.
Taki jałowy i bardzo mało nektaru przy tym się pozyskuje, dlatego pszczoły przy zapylaniu trzeba stymulować, pobudzać, popędzać,
karmić. Już się ucieszyłem, że przywiozłeś miód migdałowy.
Nie.
A jest miód migdałowy w Australii, czy nie?
Nie słyszałem, nie spotkałem. Idziemy dalej. Sierpień, wrzesień jest to już okres rzepakowy. Różne okresy siania, różne temperatury, duże powierzchnie rzepaku, ale taką ciekawostką może być, że są pszczelarze, którzy nie pozyskują miodu z rzepaku, przewożą na rzepak tylko na okres około 2 tygodni w celu pozyskania przez pszczoły pyłku tylko i wyłącznie i rozwoju rodzin pszczelich i później przewożą to na roślinę zwaną Patterson.
Taką... Czyli na ten rzepak to te pszczoły jadą, żeby się troszkę posilić.
Tak. To zależy od pszczelarza, ale u pszczelarza, u którego myśmy pracowali, jechały tylko, żeby wspomóc rozwój.
Czyli dodatkowe 2 tygodnie wakacji, oprócz tego lipca.
To jest zbieranie nektaru. To jest pyłek i to jest dla matki okres bardziej intensywnego czerwienia. Idziemy dalej. Później przewozimy te pszczoły zazwyczaj na roślinę Patterson, podobna do takiej naszej faceli. Po tym już głównie mówimy tutaj o samych pożytkach eukaliptusowych.
I to są jakie miesiące?
To już jest październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. W zależności od okresu, w zależności od miejsca, te eukaliptusy są różne. Także tu już trzeba by się to zagłębić mocniej, żeby określić.
A marzec, kwiecień, maj, czerwiec?
W tych okolicach, w których myśmy działali, kwiecień, maj były już takimi bardziej jałowymi. Dlatego część pszczół w okresie marca przewoziliśmy bardziej w głąb Australii, bliżej Queensland, na inny rodzaj eukaliptusów, który w tym roku, jak myśmy byli, kompletnie nie wypalił, nie było z tego miodu. Był przewóz około 3-4 tysięcy rodzin, odległość 700 km jałowy, bez miodu.
Przyznam, że to dziwnie trochę brzmi, że na pożytki pszczele wybieramy się w grudniu na Wigilię, ale w styczniu.
Właśnie to był jeden z takich mocnych okresów przewozowych, intensywnych. Przewoziliśmy wtedy z jednego miejsca bardziej w takie góry, w zimniejszy okres, żeby te pszczoły w tym okresie w australijskim lecie były w górach, gdzie jest chłodniej, gdzie może ten pożytek jest mniejszy, ale dla pszczół nie jest to taki okres wtedy.
Czy australijskie ule czymś znacznie się różnią od uli polskich, od uli europejskich, czy też nie?
To są ule stosowane na całym świecie, w obu Amerykach, w Australii. Langstroth 448 na 232 mm, jednościenne, zazwyczaj białe.
Bez klimatyzacji.
Bez klimatyzacji. Bez klimatyzacji, ale taką ciekawostką było to, że podczas przewozu zadzwoniła do radia kobieta i mówi, że jest w tej chwili w domu, jest sama, do najbliższego sąsiada ma 30 km, dlatego nigdzie się nie wybiera. Nie ma klimatyzacji, ale ma tylko 49 stopni w domu, pokazuje termometr.
No tak, te odległości australijskie mogą dobijać faktycznie. A jak się czułeś w tych odległościach w ogóle? Jak się można czuć, kiedy tu mówisz, widzisz sąsiada z jednej strony, widzisz sąsiada z drugiej strony?
Moim rekordem w czasie jazdy było na 120 km spotkanie jednego samochodu. I to była taka normalna droga. Nie swoje to było, przejazd taki nocą bez żadnych świateł, takich różnych rzeczy, ale no przestrzenie między jakimiś tam najbliższymi miastami czy miasteczkami to było 30, 70, 100 km. Myśmy z miejsca, gdzie żeśmy spędzili 4 miesiące, mieli do sklepu, do stacji benzynową, do banku tylko 28 km.
Spędziłeś tam dokładnie ile?
5,5 miesiąca. Te 28 km to się tak jeździło jak w Polsce 2 km rano po chleb, a wieczorem po mleko.
Po powrocie ile się musiałeś aklimatyzować do odległości?
Po powrocie było szybciej, bo to do starych miejsc to się szybciej przyzwyczaja. Nawet do wulkanizacji głupiej jechać trzeba było 28 km.
No tak, to powinniśmy docenić, że mieszkamy w Polsce, a nie w Australii.
Taką zasadą w Australii było to, że jeżeli już wskazówka pokazuje koło połowy baku, trzeba szukać stacji benzynowej, bo nie wiadomo, co się może zdarzyć, szczególnie jak się głównie operuje tymi samochodami na bezdrożach, daleko od miast, bo mieliśmy przypadek, gdzie zakopaliśmy się samochodem i odkopywanie się z błota zajęło nam 5 godzin.
Oczywiście bez środków łączności nie ma mowy o wyjeździe.
Ale w Australii telefon komórkowy jest mało przydatny, dlatego że tylko w miastach gdzieś to mają zasięg i czasem na głównych trasach, przy głównych trasach, jak się już zjedzie te parę kilometrów.
Więc solidne walkie-talkie.
Solidne walkie-talkie i
solidne
często przy samochodach farmerskich widzieliśmy anteny do radia CB średnicy 2-3 cm i wysokości 3-3,5 metra.
Odległości robią swoje, to fakt. Jacy są australijscy pszczelarze? Ja nie mówię o Polonii, ja nie mówię o tym, że powiedziałeś, że tam z pszczelej woli ktoś
tak,
był.
Tak, ale tak. Może tak. Australijczycy bardzo...
Sądzę, że gdyby pszczoły były, nie wiem, na Antarktydzie i Arktyce, to tam to się też jakiś by... pszczelej woli znalazł tak. Jeden.
Dokładnie. Kontakty polsko-australijskie już były wcześniej, dlatego że już gdzieś w wczesnych latach 80. poznałem pszczelarzy, którzy kojarzyli, co po niektóre osoby z Polski, że były i działały w Australii. Australijczycy ogólnie bardzo otwarci, bardzo chętni do pomocy, do udzielenia informacji. Bardzo na luzie. Tam idzie się w takim samym ubraniu do pracy, na zakupy i na jakieś party u sąsiada.
Czyli luzik.
Tak, można przyjść w ubraniu po farbie na imprezkę i wszystko w najlepszym porządku. Te same buty też wszędzie, także na butach można oszczędzać. Australijscy pszczelarze tacy jak wszędzie, że gdzie dwóch pszczelarzy, tam trzy zdania. Ale otwarci, jak się zbierze kilku pszczelarzy, to mogą gadać o tych pszczołach.
Przy miodziku pitnym, czy nie?
Nie, jest tam...
Nieznany?
Nieznany, tak.
To oni nie przerabiają miodku na takie specjały jak my?
99% australijskich pszczelarzy pozyskuje jedynie miód. Oprócz matek i pakietów, jedynie miód. Pyłek, propolis, jest to... Nikła, znana tylko z nazwy, o, tak można powiedzieć, że pszczoły też coś takiego...
Ale nie wie, że nie zabrałeś bartniczej buteleczki dwójniaka, trójniaka albo czwórniaka, żeby poczęstować, czy nie przewidziałeś tego?
Ograniczyłem sobie ilość kłopotów związanych na granicy,
na bagaż.
Dlatego, że jest to produkt pochodzenia odzwierzęcego i byłby to...
Aha, czyli kolejna bariera.
Tak jest. Taką ciekawostką jest to, że w Australii, na lotniskach australijskich, czy australijscy weterynarze dysponują psami, które potrafią wyczuć, załóżmy, pszczoły.
No to ciekawostka, faktycznie. Mm-hmm. Co ci dał ten wyjazd do Australii? Jako młodemu pszczelarzowi, ale już doświadczonemu, no bo przecież parę ładnych lat przy tych pszczołach jesteś. Od dziecka jesteś, prawda?
Każdy wyjazd kształci, szczególnie po takim wyjeździe, w całkiem inne środowisko, inne warunki klimatyczne, pożytkowe, całkiem inne spojrzenie na takie pszczelarzenie nasze polskie, gdzie jest 20 uli, jak ktoś ma już 30, to nie ma na nic innego czasu, a nasze takie, można powiedzieć, może nie rekordy, ale ilości, to było przeglądnięcie 850 uli w ciągu jednego dnia w celu sprawdzenia czerwienia matek, poszerzenia.
Ale to nie sam oczywiście.
Trzy osoby wtedy było, ale to było poszerzanie, sprawdzanie, znakowanie. Na jeden dym, Takim jeszcze ilościami to było ładowanie samochodu. Załóżmy tam 180-190 rodzin. To było 40-50 minut samochód ma być załadowany. Rozładunek nawet krócej. Od godziny 6 do 5.30 dokładnie. Bez pośpiechu bym powiedział. 8-9 osób pozyskiwaliśmy 500-550 korpusów miodu. Produkcja 350-400 pakietów w ciągu jednego dnia nie była niczym rekordowym, wyjątkowym. To był dzień, że sobie przyjeżdżaliśmy i tyle trzeba zrobić i to nie było najmniejszym problemem.
Czyli co, w tej chwili możesz powiedzieć, wiem, na czym polega pszczelarstwo towarowe.
Tak? Znaczy... Nie można tego dokładnie porównać, ponieważ warunki atmosferyczne, warunki pogodowe, przypływ nektaru jest inny, czy całkiem inny, ale na pewno zmienia to punkt patrzenia i na pewno po takim wyjeździe, po takim działaniu, na pewne etapy, czy pewne prace w pasiece patrzy się całkowicie inaczej.
Ale patrzę jeszcze na to z innego punktu widzenia. Też sam sposób organizacji pracy.
Jak najbardziej, dlatego po...
Wszystko to, co się kręci w tej machinie.
Po takim wyjeździe można, czy powinno się przeanalizować każdy etap prac pasiewnych zrobionych w Polsce. Czy on tak ma wyglądać, albo inaczej, czy on w ogóle ma być. Czy to nie jest jakaś zbędna rzecz. czy może co powinniśmy zmienić, żeby to było bardziej wydajne, bardziej efektowne, lepszej jakości, bo mówi się czasem, że ta towarówka czy masówka jest takie popularne powiedzenie, które w Polsce ma oddźwięk, powiedziałbym, negatywny. Ale przy dobrym zorganizowaniu, przy zaczerpnięciu paru szczegółów, bo to czasem naprawdę diabeł tkwi w szczegółach, można zrobić bardzo dużo, bardzo wysokiej jakości.
Przywiozłeś całą stertę materiałów, przywiozłeś mnóstwo, tysiące zdjęć. Czy zamierzasz to w jakiś sposób opracować i upowszechnić? Podzielić się swoimi doświadczeniami?
Znaczy już w czasie biesiadu Bartnika będzie część z tych zdjęć wywieszona, pokazana opinii publicznej. Nakręciliśmy krótki film, głównie techniczny, o pracy w pasiece, który też będziemy się starali wydać w najbliższym czasie.
Mówisz my, to był drugi.
Drugiego nie ma dzisiaj z nami. Jest to pracownik sądeckiego Bartnika, pan Kazimierz Sowa, który dzielił przygodę australijską ze mną przez te 5,5 miesiąca. Wrócił na pewno usatysfakcjonowany, zadowolony zobaczeniem czegoś, czego w Europie nie da się zobaczyć ze względu na warunki, na wielkości, na pożytki. Bo jest to drugi koniec świata, no i niektóre rzeczy są albo do góry nogami, patrząc z perspektywy Polaka, albo przynajmniej od prawej do lewej strony.
Pory roku na pewno są do góry nogami.
Pory roku na
pewno. Ale chodzi się normalnie, prawda?
Chodzi się normalnie, ale jeździ się jak w Anglii po
lewej stronie,
na co trzeba.
I słyszałem, że podobno woda w zlewie nie kręci się w prawo, tylko kręci się w lewo.
Dokładnie.
Pracowaliście za darmo, czy nie?
Nie byliśmy.
Jeśli nie tajemnica, przyznaj się, ile może zarobić robotnik pasieczny, dobrze mówię, czy specjalista pasieczny? Jak byliście traktowani?
Myśmy przez pierwsze tam 2-3 tygodnie byli osobami, które głównie się uczyły, czy zaznajamiały.
Wprowadzani w tajniki.
Tak jest, ale przynajmniej od połowy wyjazdu byliśmy ex aequo z pracownikami, którzy pracowali tam kilka lat więcej niż my, ale ponieważ wyjechaliśmy z prawami jazdy na wózki widłowe, na ciężarówki, zobaczyliśmy w czasie tych przewozów, zobaczyliśmy bardzo dużo.
Byliście już tacy bardziej wykwalifikowani niż reszta, prawda?
Tak, dlatego, że wtedy się więcej się widziało. O.
Ja chcę z ciebie jednak jedno wyciągnąć. No, gdyby ktoś się zaraził od ciebie w tej chwili, postanowił do tej Australii polecieć i spróbować się w pasiece, a jest średnio wykwalifikowanym pszczelarzem, z jakimś tam dorobkiem i doświadczeniem, w wieku, no powiedzmy sobie, między 25 a 40 laty, to w jakich widełkach może się spodziewać wynagrodzenia?
Inaczej. Ze względów praktycznych osoby się powinny widzieć tylko poniżej 30 roku życia. Dlatego, że jest to dużo prościej załatwić wszystkie formalności. Dla osób powyżej 30 roku życia formalności
są cięższe do przejścia.
Trwałyby za długo, żeby wyjechać na tegoroczny sezon w Australii.
Ale na przyszłe sezony można próbować.
Na przyszłe sezony można próbować, ale ta bariera 30 lat jest dosyć istotna. Może wiedza pszczelarska jest to, na pewno się nie można bać pszczół, na pewno trzeba pszczoły lubić.
Nie można być spadochroniarzem znikąd, to
tak,
trzeba coś
jest,
wiedzieć.
Tak jest, ale trzeba też przyznać, że przez 5 czy 6 miesięcy widzieć pszczoły prawie dzień w dzień. Przez ten cały okres pół roku, jeżeli były dni, 4-5 dni, w których nie otwieraliśmy ula, nie obcowaliśmy z pszczołami, to była góra, dlatego trzeba sobie powiedzieć, że czasem nie ma lekko, że te pszczoły już później się śnią. Jak człowiek sobie zamknie oczy, to widzi, czy mu coś brzęczy.
I Walkman nie pomoże.
Nie pomoże. Dlatego trzeba być tego świadomym. Nie można się bać pszczół. Podstawą jest prawo jazdy. Przynajmniej na kategorię B, żeby sobie pojechać do sklepu, do banku, czy cokolwiek załatwić, to prawo jazdy to jest takie minimum. Mile widziane osoby oczywiście z wyższą kategorią, czyli kategoria C.
No i bez języka nie ma się co.
Nie jest wymagana ta znajomość oczywiście perfekcyjna czy biegła. Komunikatywność, żeby było wiadomo, co robimy, jak robimy, kiedy robimy, żeby można było się dogadać, że się spotykamy o tej godzinie na tym rogu w lesie, żeby się nie szukać w takim lesie na 120 km. Dobrze, orientacja w terenie przydatna. Orientacja w terenie przydatna.
Obsługi sprzętu gadającego.
Dobrze, jakiś tam GPS ze sobą mieć. Mamy już jedną osobę chętną do wyjazdu na przyszły rok, także szukamy też osób, bo pszczelarz, u którego byliśmy, Jeżeli macie kogoś podobnego, jak wy byście byli, to ja bardzo chętnie przyjmę.
W paru momentach nie zabrzmiało to zachęcająco, bo te śniące się pszczoły to troszkę jak ptaki u Hitchcocka.
Takim plusem jest duży to, że sezon pszczelarski w czasie wyjazdu do Australii wydłuża się trzykrotnie, dlatego że od maja do sierpnia, do września mamy sezon pszczelarski w Polsce. We wrześniu, czy nawet w sierpniu można już wsiąść w samolot, lecieć do Australii, wrócić w kwietniu
i trafić na swój sezon.
I 1 maja trafić znowu na sezon w Polsce, także jest to wtedy na okrągło. Ale poznaliśmy Francuza, który mieszka pół roku w Australii, pół roku we Francji i tu prowadzi pasiekę, prowadzi wychów matek, pszczelich, produkcję pakietów, dlatego jest to możliwe.
Dobrze. Ile może zarobić robotnik pasieczny w Australii?
Robotnik pasieczny w Australii zarobi tyle, za ile się dogada później z szefem. Dużo tutaj zależy od tego, jak będzie uzgodniony samolot.
Kto pokrywa koszty,
tak. Druga rzecz jest to ubezpieczenie, które jest wymagane i to, jak to będzie załatwiane. Ale najprościej, najszybciej, ale drogo zleca to się firmie, która mieści w Polsce we Wrocławiu, z przedstawicielem rządu, agencji australijskiej, te wszystkie formalności załatwia, tylko troszkę kosztownie.
Ile to może być średnio tysięcy dolarów miesięcznie? Australijskich oczywiście.
No, to trzeba pojechać i wszystko zobaczyć.
Ponieważ nie wyciągnę z ciebie tej informacji, to przynajmniej powiedz, czy finansowo wróciłeś stamtąd zadowolony?
Na pewno wróciłem stamtąd bardzo zadowolony, patrząc na całokształt.
Aha.
I patrząc ogólnie na cały wyjazd, jest to wyjazd bardzo pożyteczny. Ogólnie.
Czy za te pół roku można sobie kupić autko jakieś?
Zależy, jak rozumiem. Autko,
ja nie
bo
mówię,
jeden ma autko,
ja
drugi
wiem,
ma autko.
Ja nie mówię o Maybachu. No, średniej klasy samochód, taki na polskie warunki, żeby móc między swoimi pasiekami jeździć.
Mercedes klasy C, Rolling 9. No to zależy też, jak traktujemy. No na pewno się do tego wyjazdu nie dokłada, tak? Się przyjeżdża z pieniędzmi. Ale też trzeba powiedzieć, że dużo zależy od tego, jaka jest relacja złoty, a
dolar,
dlatego że jest to teraz dosyć płynne. Nam się akurat dobrze trafiło, bo jak żeśmy płacili za wszystkie rzeczy, dolar stał nisko, jak żeśmy przyjechali, stał wysoko, to był plus. Dużo też zależy w Australii, czy odblokuje się rynek do Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli się odblokuje, to tej pracy będzie więcej. Najbliższy sezon w Australii zapowiada się bardzo dobrze, dlatego to też może być takim plusem.
Czyli co, młody pszczelarzu, jeśli nie boisz się, że będą ci się śnić pszczoły po nocach, jeśli chcesz przeżyć przygodę, jeśli chcesz się czegoś nauczyć, jeśli chcesz nieco zarobić, a nie dołożyć na pewno do tego wyjazdu, to zastanów się, czy nie warto polecieć jednak do Australii. Dobrze mówię?
Polecieć na pewno warto.
A jeszcze jedno, jeśli nie boisz się ciężkiej pracy.
To jest bardzo istotne, bo polecieć i po 2 czy 3 tygodniach poddać się, to będzie sam problem, bo koszty wyjazdu na dzień dobry są wysokie. I żeby to się zwróciło, to trzeba trochę podziałać, popracować, żeby wyjść na zero w Australii, a co dopiero myśleć, żeby coś zarobić.
Czyli nie ma uproś.
Nie ma uproś. W pasiece, w której myśmy byli, to też w zależności od pszczelarza, tydzień pracy trwał 7 dni, piątek, sobota, niedziela, to było łapanie matek, 600-700 matek dziennie trzeba było czerwiących złapać. Rekordem w ciągu jednego dnia złapaliśmy 1650 matek.
Czy ty myślisz, że ktoś w to uwierzy?
Niech pojedzie do Australii, zobaczy, przekona się.